Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze, tym razem z kolejnym gościem, którym jest tym razem ksiądz biskup Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
W tym momencie audycji, w tej rozmowie, chciałabym skupić się na tym, czy osoby prowadzące spór zgadzają się w swoich kwestiach, tylko mają problem ze zrozumieniem tego, co każda ze stron mówi, czy jednak ten spór, nazwijmy to spór ideowy, istnieje. I jeśli tak, to czy warto w tej kwestii się spierać?
Oczywiście w odniesieniu do tego, co jest jakby bezpośrednią treścią tego sporu, czyli kwestia korzystania ze szczepionek, które budzą wątpliwości moralne, to tutaj wydaje mi się, że w tej konkretnej sprawie może sporu nie powinno być, jeśli każdy, kto odnosi się w jakiś sposób krytyczny, czy ma swoje zdanie w odniesieniu do tych publikacji zespołu bioetycznego Episkopatu Polski, to wydaje mi się, że kwestia dobrego zrozumienia, z dobrą wolą tego, co zostało w tym dokumencie stwierdzone i zapisane, i w tym sensie ten spór może by nie istniał. Natomiast istnieje rzeczywiście pewne kluczowe pytania i one są sporne, mianowicie dotyczące tego, co jest jakby trochę w tle tego wszystkiego, mianowicie czy wolno, czy nie wolno, powinniśmy, czy nie powinniśmy wykorzystywać do badań właśnie, czy do produkcji szczepionek materiał biologiczny pochodzący właśnie z abortowanych płodów. W tle jest generalnie stosunek do aborcji i tam chyba będzie sedno tego sporu. Natomiast to, co jest jakby ponad nim albo jako konsekwencja tamtych rozstrzygnięć, no to już jest właśnie konsekwencja, czyli coś, co wynika z pewnie na samym początku przyjętych określonych tez czy stanowisk, no, które mają po prostu swoje logiczne wynikanie. Tak bym to ocenił.
Wydaje mi się, że osoby, które najbardziej krytykują wydane stanowisko przez zespół ekspertów KEP w sprawach do spraw bioetycznych, jakby podnoszą to, że to jest zbyt duże roztrząsanie problemu, szukanie problemu tam, gdzie go nie ma, w końcu korzyści płynące z rozwoju medycyny i powszechnych szczepień są znacznie większe niż początkowe wydarzenie, które doprowadziło do tego rozwoju. I czy to nie jest szukanie na siłę, czy to nie jest szukanie problemów natury moralnej, etycznej na siłę?
Proszę pani, wydaje mi się, że przy takim próbie jakby opisania sytuacji, to być może nawet, znaczy ja z tym konkretnym rozmówcą, którego pani poglądy tutaj jakoś relacjonuje czy opisuje, to może bym w pewnym sensie się zgodził, dlatego że z tego dokumentu czy ze stanowiska Kościoła wynika no przede wszystkim to, że nikt nie neguje pożytku płynącego ze szczepionek, nawet ten pożytek jest podkreślany, wskazany, nazwany. Nikt nie nawołuje do nieszczepienia się, więc jeżeli chodzi o te względy takiego zdrowotnego bezpieczeństwa i związanego z nim też moralnej odpowiedzialności, no to tu chyba jesteśmy zgodni. Poza tym jest kwestia tego, kto ma, w jakiej sytuacji znajdują się wszyscy ci, którzy się mają dziś zaszczepić, a mają jakieś moralne wątpliwości w odniesieniu do szczepionek, których produkcja jest taka, a nie inna. To prawdopodobnie wskazana jest dokładnie jedna taka sytuacja, w której należałoby, można powiedzieć, odmówić szczepionki określonego pochodzenia, ale nie szczepienia w ogóle. Nie wiem, chyba w Polsce jeszcze nie zachodzi taka sytuacja, żebyśmy mieli wybór związany ze szczepionkami. Szczepimy się tymi, które są dostępne, bo które są tam w określonych punktach szczepień oferowane, i każdy, kto się szczepi, zachowuje się pod względem moralnym poprawnie, dobrze, słusznie. I w tym sensie problem, wydaje mi się, nie istnieje. Natomiast oczywiście możemy rozważać teraz kwestię, czy ci, którzy jakby w ten sposób próbują opisać sytuację sporu, no jak się odnoszą do tego, co zostało zauważone jako kwestia przynajmniej problematyczna, to znaczy właśnie sposób produkowania niektórych szczepionek. I w tym sensie możemy chyba rozmawiać. Druga sprawa, że można powiedzieć, są tacy, którzy proponują, że to stanowisko, czy to zabranie głosu było zbędne, bo w tym sensie jak Kościół był po stronie szczepienia i namawiał do szczepień i dalej namawia, to jakby to stanowisko się nie zmieniło, więc jeżeli się to nie zmieniło, to po co było w ogóle artykułowane? Ale jest właśnie ta przysłowiowa druga strona medalu, że są też określone grupy społeczne i takie poglądy krążące pośród ludzi, że właśnie jakby z powodu czy z korzeni ewangelicznych, religijnych, związanych z wiarą, wyprowadza się postawę antyszczepionkową. Że właśnie ta postawa antyszczepionkowa jest właściwą postawą dla chrześcijanina, dla człowieka wierzącego. Więc ten dokument krytykuje, czy nie popiera takiego stanowiska i w tym sensie jest potrzebny, chociażby, żeby jakby taki głos nazwać w ten sposób, że nie jest to głos Kościoła.
Tak, ja osobiście też rozumiem ten dokument pod tym kątem, że jest to też próba zwrócenia uwagi na to, jakby zainteresowanie się tym, skąd pochodzą poszczególne preparaty, po prostu wzbudzenie świadomości. Tak ja to odbieram. Pytanie, które teraz, zanim zadam pytanie, które przyszło mi do głowy, jeszcze może pośrednie, jakby wskazujące na to, jak mówienie o jednej kwestii na różne sposoby może prowadzić do przeróżnych opinii i też tych opinii sprzecznych. I jak w tym wszystkim się nie pogubić? Dobrze, przechodząc do sedna. Chciałabym powołać się na jeden z przykładów ze stanowiska ekspertów z inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii. Oni w swoim stanowisku podkreślają, że szczepienia preparatami AstraZeneca i Johnson & Johnson nie promują aborcji. Jeśli chodzi o stanowisko zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski, biskup Józef Wróbel podkreśla, że stosowanie tych preparatów w przypadku braku wyboru nie zaciąga winy moralnej, jednak konieczne jest zamanifestowanie swojego sprzeciwu wobec aborcji. No i właśnie, czy to oznacza, że któraś ze stron myli się w swoim toku rozumowania, a któraś ma rację? Czy to jest po prostu zwracanie uwagi na różne aspekty? I jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ponieważ nie da się ukryć, że można interpretować to tak, że to jest jasny komunikat. Jedno z tych stanowisk, któreś z tych stanowisk musi być błędne, skoro jedno mówi o tym, że szczepionki nie promują aborcji, a w drugim słyszymy o tym, że korzystanie z tych preparatów powinno się wiązać z manifestowaniem sprzeciwu wobec aborcji.
Wie pani, wydaje mi się, że akurat tak jak pani przedstawiła, czy zestawiając te dwa punkty widzenia, one są do uzgodnienia i tak troszkę upraszczając sprawę, sądzę, że biskup Wróbel, który podpisał ten dokument w imieniu tej komisji, zgodziłby się z taką tezą, że te preparaty czy te szczepionki nie promują aborcji. Albo nikt ich nie produkuje po to, żeby promować aborcję. I w tym sensie tu nie ma sprzeczności. Natomiast takie stanowisko może zająć profesjonalista, jakim jest pan profesor Fal, jeśli dobrze go pamiętam nazwisko, czy to środowisko naukowe, jak również profesjonalista, jakim jest chociażby ten bioetyk, nasz biskup Józef Wróbel. Natomiast jest pytanie jeszcze o trzeci podmiot, nazwijmy to, jakim jest przeciętny wierny. W głowie przeciętnego, nieprofesjonalnego wiernego taki związek, ta szczepionka w jakiś sposób związana jest z aborcją, no budzi dalsze pytania. Czy jeżeli ja się zaszczepię, czy ja jakoś zwiążę się, skorzystam z tej szczepionki, czy robię dobrze, bo nie chcę być osobą, która właśnie w jaki sposób wiąże siebie z aborcją. I w tym sensie stanowisko episkopatu, czy głos biskupa Wróbla jest pożyteczny i potrzebny, żeby takim osobom rozwiać wątpliwości, że one nie popierają aborcji, kiedy stosują tę szczepionkę, ale jednocześnie, ponieważ zachodzi związek, tak to nazwę, produkcyjny pomiędzy aborcją a szczepionką, no to żeby było jasne, że ja korzystając z tej aborcji, z tej szczepionki aborcji nie popieram. I ja tu akurat też bym się zgodził ze stanowiskiem tych naukowców, jakby, którzy jakby nie reprezentują tutaj opinii, no powiedzmy, moralno-religijnej, tylko czystą informację przekazują naukową, że to te stosowanie tych szczepionek nie promuje aborcji. Nie wiem, czy ja mógłbym tutaj wypowiedzieć trochę przez pewną analogię taki przykład, który sobie wymyśliłem na próbę tłumaczenia w miarę prostego, jak mi się wydaje, tej sytuacji czy tych wątpliwości. Na przykład, gdy ktoś jest w stanie, nie wiem, braku dostępu do wody pitnej. Jedynym miejscem, gdzie może tę potrzebę zabezpieczyć, to jest jakiś supermarket, w którym na półkach stoją butelki z wodą wyprodukowaną przez firmę, która daje pieniądze na aborcję, czy dla firm, czy dla stowarzyszeń, fundacji proaborcyjnych, sponsoruje je po prostu. Więc jeżeli on o tym wie i nie ma wyboru, żeby kupić inną wodę, no to nie robi źle, kiedy ją kupuje, chociaż właśnie przyda się w takim momencie zamanifestowanie tego, że ja nie popieram aborcji, ale nie mam wyboru i wodę muszę kupić tę. Natomiast gdy na półce stoją różne wody, no to też mogę powiedzieć, kupuję tę, dlatego że ta pochodzi z firmy, która nie sponsoruje aborcji. I w tym sensie, jak to się jakby rzeczywiście troszkę wnikliwie się temu przyjrzymy, to nie ma, no właśnie, może nie ma nawet takiego sporu pomiędzy tymi dwoma stronami, tak jak to próbujemy zrelacjonować i opisać. Oczywiście czym innym są już później jakby powierzchowne, byle jakie, bym wręcz powiedział, relacje no, medialne obu stanowisk, prawda? One też tam mają swoje intencje, swoje uproszczenia, swoje tabloidalne nagłówki. No i a to akurat pewnie tego sporu nie zasypuje, tylko go jeszcze podgrzewa.
Podejmowanie tematu w mediach ma jeden z głównych środków, jeden z głównych celów, żeby odbiorca w szybki sposób wyrobił sobie opinię na dany temat. Dlatego też mam nadzieję, że dzisiejsze 2 godziny rozmów i dyskusji pozwoli trochę szerzej przyjrzeć się
temu. Ja wejdę jeszcze Pani w słowo, przepraszam, bo Pani tak powiedziała, żeby sobie odbiorca wyrobił w szybki sposób pogląd czy poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, również moralnego, czyli takiego światopoglądowego. I to zgoda, że jest też takie oczekiwanie, ale tutaj ta sprawa właśnie może wymaga troszkę tego, aby się za chwilę zastanowić, znaleźć na to czas, na przemyślenie i zrezygnować z takiego pragnienia, że to szybko i łatwo ma się dokonać, tylko no trzeba może, powiedzmy, pewną logikę się wgryźć, poznać ją, nie? Poświęcić jej trochę uwagi. Zresztą pierwsze wypowiedzi Kościoła na ten temat, taka nota Kongregacji Nauki Wiary o szczepionkach przed paru lat, no ona rzeczywiście wprowadziła tam rozróżnienie na przyczynowość formalną, materialną, pośrednią, bezpośrednią i to objaśnienie tego w taki sposób, no być może bardziej zaciemniło obraz niż go rozjaśniło, choć było to związane z używaniem bardzo takiego precyzyjnego języka, analizy też etycznej, filozoficznej, no ale no, ludzie akurat chcą mieć na swoje decyzje jakby jasne światło, a nie skomplikowane, prawda? I tutaj zgoda, że czasami, no powiedzmy, takie prawo przekazu medialnego, żeby no, coś w miarę szybko, łatwo streścić, wyjaśnić, no nie do końca jest adekwatne do tego, żeby poważny problem zrelacjonować no właśnie taką metodą.
Tak, to prawda. Zgadzam się z tym, dlatego też przyznam szczerze, że osobiście ciąży nade mną. Czuję takie poczucie odpowiedzialności, żeby ten czas, który poświęcamy na ten temat, ten czas antenowy, który mamy, żeby wykorzystać jak najlepiej, bo no właśnie, są kwestie, są tematy, na które nie da się znaleźć ekspresowo odpowiedzi i wyrobić sobie opinię po zapoznaniu się z kilkuminutowym materiałem. Po prostu to są tematy, przy których trzeba podjąć wysiłek. zastanowienia się głębiej.
No, w rozmowie odgrywa też no, pewna taka, powiedziałbym, uczciwość, która zawiera w sobie, no tak bym to określił, dobrą wolę, prawda, że ja nie od razu jestem nastawiony negatywnie do przeciwnika i nawet zanim otworzy usta, to już wiem, że nie ma racji, tylko no, ważną rzeczą jest wsłuchać się w to, jak ktoś odbiera moje stanowisko, jak je rozumie. I tam, gdzie wydaje mi się, że się zgadzamy, to zauważyć to, że się zgadzamy, a tam, gdzie jest różnica, to dobrze, precyzyjnie jest nazwać tę różnicę i spróbować razem zrozumieć, z czego ta różnica wynika.
To skoro mówimy już o języku komunikacji, to chciałabym przejść do ostatniego pytania, które jeszcze chciałabym w tej naszej rozmowie zadać. Krytyka dokumentu, konkretnego dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pojawia się w zasadzie nie po raz pierwszy. Ostatnio dosyć często, tak mi się wydaje, tak ja to odbieram, że sporo stanowisk wydawanych w ostatnim czasie budzi kontrowersje, budzi krytykę także ze strony osób Kościoła. Na pewno po części za to odpowiada krytyczne nastawienie u podstaw, czyli chęć negowania wszystkiego, w czym Kościół zawiera głos. Na pewno gdzieś część motywacji można temu przypisać, ale czy po części za taki stan rzeczy nie odpowiada też zawiły język stanowisk i komunikatów wydawanych przez Konferencję Episkopatu Polski?
Ja osobiście, bo tu akurat jakby w tej sprawie mogę, to jakby nie reprezentuję Episkopatu Polski, tylko moje stanowisko. I tu się zgodzę, że pisząc określoną wypowiedź, czy właśnie zajmując stanowisko, powinno nam, w tym sensie Episkopatowi, czy komukolwiek, kto w jego imieniu występuje, towarzyszyć pytanie, czy taka refleksja, czy no, tak to nazwijmy, przeciętny wierny zrozumie to, co chcieliśmy przekazać. Nie, i tu zgoda. Jeżeli ktoś z zewnątrz, a nawet nie z zewnątrz, ale właśnie z wnętrza Kościoła powie, że no, ten język jest, no nie wiem, zbyt hermetyczny, zbyt kostyczny, zbyt nasączony jakimiś terminami, które nie są w powszechnym użyciu i w tym sensie trudny do zrozumienia, no to zgoda, że trzeba popracować nad jego taką zrozumiałością, komunikatywnością. I co do tego właśnie, to już będę się powtarzał, co do tego zgoda, że nie możemy zakładać, że z automatu jesteśmy zrozumiani, używając takiego czy innego języka. To jest jedna zgoda, z którą chcę tutaj wypowiedzieć, a może pierwsza. Druga, to też się zgodzę z tą pani diagnozą trochę, że czasami właśnie ten krytyczny głos kierowany w stronę Kościoła czy określonych dokumentów, wypowiedzi, pochodzi no, z takich źródeł, z których się nie spodziewamy przychylnego głosu, od autorów, od których się notorycznie nie spodziewamy przychylnego głosu, łącznie z ludźmi Kościoła. Więc to mówiąc troszkę tak złośliwe, że w określonych mediach określoni rozmówcy czy goście są ze swoimi tezami czy poglądami będą przewidywalni. Jakby mi przyszło pójść do takich mediów i wypowiedzieć się jak taki czy inny człowiek Kościoła, no to wiedziałbym, jak powiedzieć, żeby być w tych mediach przyjętym i mówiąc tak złośliwie trochę oklaskanym. Więc w tym sensie nie jest to jakoś tam zaskakujące. Więc tutaj jest kwestia może dodatkowego pytania o miejsce i stosunek na Kościoła, biskupów do głosów krytycznych pod adresem biskupów i Kościoła. Jakieś odrzucenie tej krytyczności i takie potraktowanie tego takie nonszalanckie, że to jest w ogóle nieuzasadnione, nieuprawomocnione, że to jest zamach na jakąś świętość, no to wiadomo, że taka postawa nie zbuduje ani zrozumienia, ani jedności, ani nie jest niczym dobrym. To jest jakby jedna skrajność, której należy unikać. Ale druga skrajność to polega na tym, że reprezentując stanowisko wynikające z wiary, wynikające z tradycji, z Kościoła, z nauczania Kościoła, etycznego, moralnego też, artykułując takie stanowisko, no, napotkamy się na kogoś, kto się z tym nie zgadza, kto będzie to krytykował i z tego nie wynika, że to stanowisko trzeba zmieniać czy jakoś naginać.
Czyli reasumując, prawda nie zawsze jest wygodna. Zresztą wydaje mi się nawet, że prawda bardzo często nie jest wygodna.
Ważne jest, żeby ona była dla nas wszystkich jednakową wartością, żeby przez nikogo, kto powołuje się na to, że chce wypowiedzieć pewną prawdę i również wtedy, kiedy o tę prawdę troszczy się głosem krytycznym, rzeczywiście miał do niej stosunek uczciwy, a nie jakiś taki manipulacyjny, że pod osłoną troski o prawdę tak naprawdę chodzi o coś innego, nie? No to tutaj pewna właśnie ta dobra wola, pewna czystość intencji, pewna uczciwość intelektualna jest potrzebna wszystkim. I na pewno, jeżeli ktoś wypowiada się w takim duchu, to uważam, że no jest godnym partnerem do rozmowy. No, wracając jakby do punktu wyjścia naszej rozmowy i do postrzegania tej historii, tych dokumentów czy tych wypowiedzi, no to też wydaje mi się istotne, że te dokumenty pozostają właśnie w pewnej ciągłości. Nikt tutaj zasad nie zmienia w trakcie gry, nie ugina się. Jest cały czas przekazywana ta sama teza, ona doprecyzowuje pogląd czy opinię o określonym fragmencie rzeczywistości, dlatego że jest taka potrzeba, ale nikt tego opisu nie nagina do czyichś oczekiwań. Nie nagina, to znaczy też jest gotowy przyjąć krytykę i to, że się ktoś na to nie zgadza.
To podsumowując naszą rozmowę, tak mi teraz przyszło do głowy, czy ma ksiądz biskup może jakieś myśli, jakieś słowa, które chciałby przekazać naszym słuchaczom w kontekście tej całej sytuacji, tych głosów krytycznych, które śledzimy od tygodnia, podejścia do całego tematu. Coś, co pomoże patrzeć trochę ze świeższym umysłem, ale też pozbyć się wrogiego nastawienia, zarówno jednej, jak i drugiej strony.
No, mamy taką wypracowaną chrześcijańską zasadę i ją chciałem przypomnieć i zaapelować do stosowania przez wszystkie spory, wszystkie strony sporu. Mianowicie, że jeżeli dyskutujemy o tym, o prawdzie, innymi słowy to ujmując, o tym, kto ma rację, to szukanie wspólne tej prawdy niech się odbywa też w miłości, a miłość zakłada, czy jest takim stanowiskiem, które zabezpiecza pozytywny ostatecznie stosunek do drugiego człowieka, również do adwersarza sporu, szacunek do niego, nie potępianie go w punkcie wyjścia, nie deprecjonowanie, nie odmawianie mu prawa do samodzielnego myślenia. Więc ten spór o prawdę, o takim czy innym aspekcie życia ludzkiego, naszych czynów, zachowań, ale też o tym, kim jest człowiek, niech się dokonuje w miłości. Ta miłość równa się szacunek, miłość to się równa właśnie dobra wola, miłość to się równa pewna uczciwość intelektualna. I wydaje mi się, że gdy ten spór będzie jakby dokonywał się w tym klimacie miłości, szacunku, to nie będzie języka, jak to się dzisiaj mówi, nienawiści, agresji czy inwektyw. Taki język jest nieusprawiedliwiony w ustach kogokolwiek.
I myślę, że te słowa przydadzą się nie tylko, jeśli będziemy jeszcze w naszym mniejszym prywatnym gronie podejmować temat tego, czy stosowanie szczepionek AstraZeneca bądź Johnson & Johnson, albo szczepionek też na inne choroby zakaźne, które również pochodzą z linii komórkowych uzyskanych po dokonanych lata temu aborcjach. Przypominam też, że to były jednorazowe przypadki, ale jednak aborcja była początkiem do utworzenia konkretnych linii komórkowych potrzebnych do produkcji medykamentów.
Pani słowo, trzeba pamiętać, że właśnie ta aborcja nie była też popełniana po to, żeby wytworzyć te linie komórkowe. To akurat, mówiąc tak bardzo nieładnie, wydarzyło się przy okazji.
Tak, o tym mam nadzieję, że wszyscy już nasi słuchacze wiedzą, nie mają w tej kwestii wątpliwości o tym, jak podchodzić do tego tematu pod kątem etyki, moralności o tym także dzisiaj rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że te nasze dzisiejsze rozmowy choć trochę rozjaśnią ten punkt widzenia. A ja życzę wszystkim, żeby słowa księdza biskupa Adama Baba pomagały w prowadzeniu dyskusji i w wydawaniu może właśnie bardziej opinii niż osądów, nie tylko w tym temacie, ale w każdym innym temacie w naszym życiu, w naszych dyskusjach. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
Moim gościem był, przypomnijmy, ksiądz biskup Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Nasza audycja dobiega końca. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim Państwu za uwagę. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiejszą audycję realizował Piotr Wierzchoń. Życzę wszystkim dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.